Wszyscy doskonale znamy tę modlitwę Ojcze Nasz. Codziennie modlimy się tymi słowami do Boga, którym uznajemy Ojca. Jest to modlitwa, którą Jezus nauczył swoich uczniów jako modlitwę pierwszą, najważniejszą, którą powinniśmy się modlić, ale to jest nie tylko modlitwa, to jest też pewna katecheza, pewna lekcja, a nawet ikona, nawet obraz, bo jak wiemy, w tamtych czasach, w tamtym środowisku nie można było posługiwać się żadnymi ilustracjami. I już teologowie, bibliści zwrócili na to uwagę, że modlitwa Ojcze Nasz, która składa się z 7 próśb, po środku ma modlitwę o chleb powszedni, po obydwu stronach 3 i 3 prośby, przypomina swoim układem, tymi 7 prośbami, świecznik, który stał w świątyni, zwany menorą. Jest to był świecznik, który symbolizował drzewo życia rajskie, z którego czerpiemy światło. Powinniśmy czerpać światło i przedłużenie naszego życia. W samym centrum świecznika menory był ten płomień najistotniejszy i w samym centrum modlitwy Ojcze Nasz znajduje się prośba o chleb powszedni. Ktoś by powiedział, czy to jest rzeczywiście najważniejsze, ale ten chleb tak naprawdę nie jest tylko zwykłym chlebem. Jak mówi święty Cyprian z Kartaginy, jest to chleb eucharystyczny. Prosimy o to, żebyśmy każdego dnia byli w stanie łaski uświęcającej, żeby móc przyjąć Chrystusa na ołtarzu. A dopiero w drugim znaczeniu ojciec Kościoła Cyprian z Kartaginy mówi, że możemy rozumieć w tym prośbę o zapewnienie nam koniecznych środków do życia. Użyte tam słowo epiousios w języku greckim jest słowem niespotykanym w Biblii. Jest właściwie jakimś stworem, neologizmem, hapax legomenon, słowo tylko raz użyte i oznacza taki chleb, taką troskę o chleb, który jest tylko na dzisiaj, nawet nie na jutro, bo w ten sposób wyrażamy wobec Boga wiarę, że On najlepiej w swojej wszechmocy zadba o naszą przyszłość i my wcale nie musimy się bardziej troszczyć niż On o samych siebie. W tej jednej prośbie już człowiek zostaje skatechizowany, pouczony właściwie jak ma żyć. Przede wszystkim w łasce uświęcającej, a po drugie w takiej wierze, która jest pozbyciem się lęku samowystarczalności. Bo to, co buduje w naszym życiu największy lęk, to jest samowystarczalność, to jest samodzielność, czyli obywanie się bez Boga. Kiedy jesteśmy sami w ciemnym pomieszczeniu, odczuwamy nagle lęk. Kiedy jesteśmy sami w życiu i nie mamy dowodów na to, że Bóg jest blisko nas, również towarzyszy nam lęk. Lęk egzystencjalny, lęk po prostu istnienia. Człowiek nie ma pewności, czy w ogóle jest, co będzie później, co jest wcześniej. I dopiero wtedy, kiedy wchodzi w postawę wiary, czyli mówi: Boże, ja Ci oddaję całe moje życie, całe moje istnienie, wszystko Ci oddaję. Całego siebie, moją przeszłość i przyszłość. Dopiero w takim momencie może uwolnić się od lęku, kiedy poczuje na swoim ramieniu tą rękę Boga, która mówi mu tak. Boga, który mówi mu jak ojciec, mówi mu: nie bój się, ja zadbam o ciebie, ty zadbaj o mnie. I to jest najważniejszy punkt w naszym życiu, dlatego to jest środkowe światło menory, to jest środkowa prośba Ojcze Nasz. To jest najważniejszy punkt naszego życia. Czy mamy się lękać o utratę łaski uświęcającej, czy mamy się lękać o to i obawiać się i troszczyć się o to, czy jesteśmy z Bogiem, czy nie? Czy też mamy się sami troszczyć tylko o swoje życie, nie patrząc na Boga? Jeśli ktoś zajmuje tą drugą postawę, to dla niego wiara staje się tylko religią i będzie kulą u nogi. Będzie mu ciężko iść na mszę w niedzielę, bo to będzie dla niego dodatkowy obowiązek. Ale jeśli ktoś przyjmuje pierwszą pozycję, to znaczy, Panie, ja uznaję w Tobie Ojca i oddaję Ci cały mój lęk o moje życie. Wierzę, że Ty lepiej zadbasz o mnie niż ja o siebie, ponieważ Ty jesteś wszechmocny, a ja nic nie mogący. To wtedy doznaje tego, co się nazywa właśnie podstawą wiary i skutkiem wiary. A skutek wiary to jest taki, że człowiek nie czuje lęku, co wcale nie znaczy, że jest psychicznie zaburzony. Zaufanie do Boga, oparcie się na Nim, pozbawia człowieka tak lęku, tak obaw o przyszłość, tak obaw o siebie, że się po prostu tego nie czuje. Stąd ta prośba, modlitwa chleba powszedniego daj nam dzisiaj, czyli daj nam prawo do codziennie do spożywania Eucharystii. Ja Tobie wierzę, że Ty zadbasz o mój dzień jutrzejszy i dlatego proszę Cię, zadbaj tylko o dzisiejszy dzień. To jest tak wielki akt wiary, że to jest środkowa prośba modlitwy Ojcze Nasz. To jest środkowe światło menory modlitwy Ojcze Nasz. Zobaczcie, że za samym początku modlitwy Ojcze Nasz znajduje się słowo Ojcze, a na samym końcu modlitwy Ojcze Nasz znajduje się słowo złego. To są dwie antypody, to są dwie skrajne rzeczywistości, pomiędzy którymi jesteśmy rozdarci. Pomiędzy Ojcem i pomiędzy złym. Ktoś by powiedział, a dlaczego naszą modlitwę Ojcze Nasz nie zaczynamy od takich słów? Dobroci nasza, który jesteś w niebie i nie kończymy na takich słowach właśnie. No byłoby to może bardziej zrozumiałe i zbaw nas ode złego. Ostatnie słowo modlitwy Ojcze Nasz jest złego. Pierwsze jest Ojcze. Dlaczego nie dobroci? Bo w tym świecie przeżywanie Boga jako własnego Ojca jest summum bonum, jest najwyższą dobrocią. Ludzie mogą wierzyć w Boga, ale w Boga Ojca możemy wierzyć tylko przez Jezusa Chrystusa. Tylko przez to, że przyjmujemy ten chleb w Komunii Świętej, ciało Jezusa Chrystusa. Tylko w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, każdy z nas ma prawo powiedzieć do Boga Ojcze. Bez tego Jezusa Chrystusa Bóg może być dla nas Bogiem, ale nie Ojcem. Może być stryjem, kuzynem, administratorem, królem, kimkolwiek, tylko nie Ojcem. I dlatego przeżywanie Boga jako Ojca jest najwyższą dobrocią. Dlaczego? Bo to jest najbliższa z możliwych relacji do Boga. Jaka jest najbliższa? Że On jest moim Ojcem. Jak dobrym Ojcem, skoro jest na antypodzie tej modlitwy, w stosunku do ostatniego słowa tej modlitwy, czyli zbaw nas ode złego. Jak wielką dobrocią jest ten Ojciec. Pierwsze czytanie dzisiaj w lekcjonarzu, pierwszy list do Koryntian, to bardzo dziwny list. Świetnie nam to przeczytał dzisiaj lektor, podkreślając te słowa, wyjątkowe słowa o wyjątkowej słodyczy, a jednocześnie zdumiewające, bo w ogóle nie pasujące do adresatów. Dlaczego? Lektor nam przeczytał dzisiaj tak, że Paweł, pisząc do Koryntian, zwraca się do nich tak. Ja was poślubiłem jako czystą dziewicę dla Chrystusa. Czystą dziewicę? Dobrze, że nie mogę wyjaśnić tego słowa, ale chyba niektórzy z was wiecie, co to jest za określenie córy Koryntu. Byli i synowie Koryntu. Korynt był miastem portowym. Nie muszę chyba głęboko wyjaśniać, co się w portach działo w tamtych czasach. Powiem tylko to, co Paweł napisał w liście do Koryntian również w innych rozdziałach, na przykład w rozdziale 5, kiedy mówi o tym, że dochodzi tam do aktów kazirodztwa w Koryncie, kiedy w 6 rozdziale mówi o grzechach homoseksualnych i o grzechach zabójstwa, morderstwa, kiedy w rozdziale 11 mówi, że nawet ci, którzy są wierzący w Koryncie, kiedy przychodzą na mszę świętą, to zanim dojdą do świątyni, chociaż wtedy jeszcze nie było świątyni, ale kiedy dojdą do miejsca, w którym sprawowane jest Eucharystia, już niektórzy z nich są już pijani. Mało tego, mówi, że niektórzy przyjmują nawet komunię świętą świętokradzką i on się łapie za głowę. Jakim cudem może mówić o tych Koryntian, poślubiłem was jak czystą dziewicę, skoro to byli tak grzeszni ludzie? Z kim przestajesz, takim się stajesz. Jeśli masz relację z samą dobrocią, najwyższą dobrocią, czyli z Ojcem z nieba, Bogiem, który jest Tatą, stajesz się podobny do Niego. To jest coś więcej niż genetyka, kiedy przyjmujemy komunię świętą. To jest coś więcej niż kod genetyczny czy ta sama grupa krwi. Kiedy przyjmujesz komunię świętą, Jego dobroć ci się udziela i żebyś był nawet najgorszym człowiekiem przez często przyjmowanie komunii świętej, codzienne, tak jak mówi Cyprian z Kartaginy, stajesz się takim jak On, jakim, jak Jego Syn, jak Jezus Chrystus. Mógłbym nawet powiedzieć materialnie, że przez te 54 lata życia i 34 lata życia z Chrystusem jest we mnie więcej kilogramów komórek biologicznych komunii świętej niż moich własnych. Jest we mnie więcej Chrystusa, więcej Komunii Świętej przyjąłem niż jakikolwiek inny pokarm może nawet. W tym mam nadzieję, że tego Boga jest we mnie więcej niż mnie. I dlatego mogę w tym Jezusie Chrystusie, którym przyjmuję jako światło menorii, jako sam chleb, jako ciało eucharystyczne, mówić do mojego Boga: nie wszechmogący Panie, nie odległy kosmito, nie jakiś tam wymarzony mój mózgu, czy może powiedzieć do niego tak, czy inaczej, czy dyrektorze, czy jakiś tam inny wielki demiurgu, tylko mogę powiedzieć do niego: tato. To jest moja nadzieja, że nawet gdybym był taki jak ci Koryntianie, to Pan przez swoją czystą miłość zmieni mnie, nawet nieczystego, w czyste stworzenie. Amen.